Mówi Paryż RFI, poniedziałek, 22 dzień maja, minęła godzina 18. Witają Państwa Sylwia Gips, Katarzyna Zawicka, Marek Brzeziński, Stefan Riger, Piotr Sochowicz i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, wywiadu z Miloszem Kriwopaciciem, przebywającym w stolicy Czarnogóry Podgoricy, polecamy Państwa uwadze kronikę ekonomiczną, Eurekę, kronikę sportową i lekcję francuskiego. Mówi Paryż RFI. Zaczynamy od dziennika. Oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Powstało 48. państwo Europy. Czarnogóra wybrała niepodległość. Premier Tony Blair z wizytą w Bagdadzie. Kanclerz Niemiec Angela Merkel z wizytą w Pekinie. Kolejny akt afery Clearstream we Francji. Le Monde publikuje kolejne notatki generała wywiadu Filipa Rondeau. Program podróży zagranicznych nowego premiera Włoch Romano Prodiego. Wicepremier Andrzej Leper w Brukseli. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie dziennika. Państwowa Komisja Wyborcza potwierdziła w poniedziałek w Podgoricy zwycięstwo w niedzielnym referendum zwolenników niepodległości Czarnogóry. Za wyjściem Czarnogóry ze związku z Serbią opowiedziało się 55,4% uczestników referendum. Frekwencja wyniosła aż 87%. Po naciskach Unii Europejskiej rząd Czarnogóry zgodził się, że ogłosi niepodległość tylko wtedy, jeśli w referendum poprze ją co najmniej 55% obywateli. Być może w wyniku przesądziło kilkanaście tysięcy ludzi, którzy specjalnie przyjechali na głosowanie z zagranicy. Rząd Czarnogóry, prący ku niepodległości, zapłacił za bilety lotnicze wszystkim gastarbeiterom z zachodniej Europy. Z kolei rząd Serbii zapłacił za bilety kolejowe wszystkim obywatelom Czarnogóry, którzy mieszkają w Serbii, więc czują się związani z nią. W dalszej części audycji usłyszymy rozmowę z Miloszem Kriwopaciciem, naszym kolegą z redakcji serbo-chorwackiej, przebywającym w Podgoricy. O reakcjach na wyniki referendum w Czarnogórze mówi Sylwia Gips.
Prasa serbska ogłosiła tłustym drukiem na czołówkach wiadomość o rozstaniu z Czarnogórą. Dziennik Politika pisze o podważalnej większości zwolenników niepodległości. Według doniesień agencji Reutera wśród ludzi z ulicy przeważa ulga, nawet jeśli rozwód z Czarnogórą wywołał również reakcję rozgoryczenia. Premier Chorwacji Ivo Sanader powiedział, że wynik referendum wzmocni stabilność w tej części Europy, a premier Macedonii Vlady Bućkowski uznał, że obserwujemy koniec projektu Jugosławii, któremu przyświecały dobre intencje. Projekt założenia Federalnej Republiki Jugosławii, złożonej z Serbii i Czarnogóry na gruzach byłej Jugosławii, zainicjowany został w pierwszym rzędzie przez Unię Europejską. Ta ostatnia zgodziła się jednak na rozpisanie referendum 3 lata później i wyznaczyła próg minimum 55% jako warunek proklamowania niepodległości przez Czarnogórę. Wysoki przedstawiciel do spraw polityki zagranicznej Javier Solana zapowiedział, że Unia uszanuje wyniki referendum. Uznał też przebieg referendum i wysoką frekwencję wyborczą za oznakę dojrzałości i odpowiedzialności Czarnogórców. Komisja Europejska zapowiedziała, że podejmie odpowiednie kroki, aby prowadzić oddzielne negocjacje na temat stabilizacji i stowarzyszenia z Serbią i Czarnogórą. Ułatwi to sytuację Czarnogórze, gdyż Bruksela zawiesiła ostatnio rokowania z Federalną Republiką Jugosławii, gdyż Serbia nie doprowadziła do aresztowania zbrodniarza wojennego Ratka Mladicia. Obserwatorzy podkreślają trudność sytuacji, w której za kilka lat Unia Europejska będzie być może zmuszona rozpocząć negocjacje akcesyjne z mikropaństwami takimi jak Czarnogóra czy Kosowo, podczas gdy społeczeństwa europejskie odnoszą się niechętnie do dalszego jej rozszerzania. Prezydent Kosowa Fatmir Sedziu napisał w depeszy gratulacyjnej do narodu czarnogórskiego, że Kosowo jest na drodze do niepodległości.
Mówi Paryż RFI. Premier Wielkiej Brytanii Tony Blair przybył w poniedziałek do Bagdadu, aby zademonstrować poparcie dla nowych władz irackich i dyskutować sprawę pobytu wojsk brytyjskich w Iraku. Londyn liczy, że obce wojska pozostaną tu w misji bojowej jeszcze przez 4 lata. Z lotniska pod Bagdadem Blair poleciał śmigłowcem do silnie strzeżonej zielonej strefy w centrum stolicy na rozmowy z premierem Nurim al-Malikim i innymi przywódcami irackimi. Iracki rząd jedności narodowej, zaprzysiężony w sobotę po 5 miesiącach sporów o obsadę stanowisk, przyspieszy podejmowanie od sił koalicyjnych odpowiedzialności za bezpieczeństwo. Blair jest pierwszym przywódcą zagranicznym, który spotkał się z nowym rządem Iraku. Jego wizyta demonstruje, jak bardzo zaangażował Tony Blair swój kapitał polityczny w ustabilizowanie sytuacji w Iraku i wycofywanie wojsk brytyjskich. Od wiosny 2003 roku zginęło w Iraku 111 żołnierzy brytyjskich. Kontyngent liczy obecnie 7200 żołnierzy. Tony Blair z zadowoleniem powitał w sobotę utworzenie nowego irackiego rządu, w którego skład po raz pierwszy wchodzą wyłonieni w wyborach przywódcy ugrupowań szyickich, arabsko-sunnickich, kurdyjskich i świeckich. W wywiadzie dla telewizji Sky wyraził radość, że powstał rząd, cytuję, prawdziwej jedności narodowej, za którym głosowało ponad 12 milionów ludzi, a nie rząd szyicki, do którego tylko dodano przedstawicieli innych partii. Premier Iraku Nur al-Maliki wezwał z kolei do zorganizowania międzynarodowej konferencji pod egidą ONZ w sprawie umorzenia irackich długów i rekonstrukcji kraju. Nowy premier Iraku Nur al-Maliki powiedział podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Wielkiej Brytanii, że jego zdaniem siły irackie będą mogły do końca roku przejąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo większości regionów kraju. Nie oznacza to jednak, że jeśli do tego dojdzie, będzie temu towarzyszyć wycofanie z Iraku większości sił wielonarodowych, które liczą obecnie około 153 tysięcy żołnierzy, oświadczył al-Maliki. Tony Blair uda się jeszcze w tym tygodniu do Waszyngtonu, by przeprowadzić rozmowy z prezydentem Bushem. Dokładny termin wizyty nie jest jeszcze znany. Mówi Paryż RFI, grupa izraelskich dyplomatów i polityków planuje złożyć pozew przeciwko prezydentowi Iranu Mahmudowi Ahmadinejadowi do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. Oskarża on prezydenta Iranu o nawoływanie do ludobójstwa. Ahmadinejad stwierdził po raz kolejny ostatnio, że Izrael powinien zostać starty z powierzchni ziemi, a Holokaust jest tylko wymysłem. Zdaniem byłego ambasadora Izraela przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Dory Golda, komentarz ten stanowi pogwałcenie konwencji o ludobójstwie przyjętej przez ONZ w 1948 roku. Do konwencji, która sprzeciwia się również nawoływaniu do ludobójstwa, przystąpił także Iran. Mówi Paryż RFI, kanclerz Niemiec Angela Merkel rozpoczęła swą oficjalną wizytę w Chinach. Przedmiotem jej rozmów z prezydentem Chin Wen Jiabao będą sprawy handlowe oraz przestrzeganie praw człowieka. Podczas wizyty zostanie podpisanych wiele umów handlowych. Wymiana gospodarczo-chińsko-niemiecka osiągnie 63,2 miliarda dolarów rocznie, co czyni z Niemiec pierwszego partnera Chin wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Kanclerz Niemiec i prezydent Chin oświadczyli, że Iran nie powinien wejść do grona mocarstw atomowych. Angela Merkel oświadczyła z kolei, że prawa człowieka są niepodzielne i że nie sposób ich oddzielać od dwustronnych stosunków gospodarczych chińsko-niemieckich. Mówi Paryż RFI.
Wicepremier Andrzej Leper udał się dziś po raz pierwszy do Brukseli na posiedzenie unijnych ministrów rolnictwa. Podczas spotkania z panią komisarz do spraw rolnictwa Marianne Fischer-Boel, Leper uzyskał zapewnienie, że Komisja Europejska nie nałoży kar na rolników polskich, którzy spóźnili się z wnioskami o dopłaty bezpośrednie. Ostateczny termin upływał 15 maja i spóźniarscy są w zasadzie karani odebraniem im 1% należnych dopłat za każdy dzień zwłoki. Termin praktycznie ustalony, że do 15 czerwca kar nie będzie, powiedział Leper według agencji Europap. Nie udało mu się natomiast osiągnąć zgody na zniesienie kary grożącej Polsce za nadprodukcję mleka w stosunku do kwot obowiązujących w Unii Europejskiej. Szef samoobrony wyniósł jak najlepsze wrażenia z rozmowy z panią Fischer-Boel. Zostaliśmy przyjęci po ludzku, normalnie, jako poważna koalicja, nie populiści, nie demagodzy, tylko poważny rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Atmosfera dobra, trzęsienia ziemi nie ma, budynek stoi, podsumował Andrzej Leper według depeszy Europapu.
Mówi Paryż RFI, generał francuskiego wywiadu Philippe Rondeau. Został w poniedziałek rano doprowadzony siłą przez Policję Wydziału Finansowego Prokuratury Paryskiej, którego sędziowie śledczy prowadzą dochodzenie w sprawie tzw. afery Clearstream, o której sumiennie informujemy naszych słuchaczy. O kolejnych odsłonach afery Piotr Moszyński.
Generał należy do osób najlepiej poinformowanych o kulisach afery, ale w zeszłym tygodniu odmówił stawienia się na kolejne przesłuchania i składania dalszych zeznań. Generał Rondo już od soboty miał spakowaną torbę z termosem, kanapkami i innymi przyborami, które mogą się przydać podczas wielogodzinnych przesłuchań. Zauważył bowiem kręcących się pod domem policjantów w cywilu, ale okazało się, że prowadzili oni tylko rozpoznanie terenu, a naprawdę przyszli po niego dzisiaj. Generał nie stawiał oporu, natomiast jako jego namiastki ma zamiar użyć książki, którą zapakował razem z termosem i kanapkami. Zapowiedział mianowicie, że nie będzie odpowiadać na pytania sędziów śledczych, tylko czytać książkę. Rondo chce w ten sposób zaprotestować przeciwko przeciekom jego poprzednich zeznań do prasy i ich wadliwym, jego zdaniem, interpretacjom. Domaga się przyznania statusu tzw. świadka wspomaganego, co pozwoliłoby uczestniczyć w przesłuchaniach jego adwokatowi. Sędziowie śledczy jednak na razie odmawiają. Tymczasem przypadek, a może i nie przypadek, zrządził, że właśnie w dniu jego doprowadzenia przed oblicze sędziów śledczych nastąpił kolejny przeciek do prasy, a konkretnie do dziennika Le Monde. Publikuje on kolejne cytaty z notatek generała Rondota, znalezionych przez ekipę dochodzeniową, a nawet pełne teksty jego dwóch listów do obecnego premiera Dominika de Villepina z okresu, gdy był on jeszcze ministrem spraw zagranicznych i spraw wewnętrznych. Z notatek tych miałoby wynikać, zdaniem redakcji, że aktualny premier wielokrotnie mijał się z prawdą w swoich wypowiedziach na temat afery Clearstreamu. Zwykły czytelnik szybko jednak się w tych notatkach gubi, choćby dlatego, że w artykule wiodącym redakcja pisze, że generał miał wielokrotnie zapisywać, iż należy chronić Dominika de Villepina, a w obszernych cytatach, których pełna jest cała strona pisma, znajdujemy takie sformułowanie tylko raz. Krótko mówiąc, i ten epizod potwierdza jedynie wrażenie, iż afera Clearstreamu jest niezmiernie skomplikowana i niejasna, a najtrudniej w niej zgadnąć, kto kim manipuluje i po co.
Mówi Paryż RFI. Nowy szef włoskiego rządu, Romano Prodi, wybiera się w pierwszą swą podróż zagraniczną 29 maja do Brukseli, by spotkać się z przewodniczącym Komisji Europejskiej, José Manuelem Barroso. 14 czerwca Romano Prodi uda się do Berlina, by spotkać się z kanclerzem Niemiec, Angelą Merkel. Romano Prodi, były przewodniczący Komisji Europejskiej, powiedział: Włochy będą się liczyły w świecie, jeśli będą liczyły się w Europie. Pragniemy, by Włochy stały się jednym z europejskich liderów. Mówi Paryż RFI.
Wojska koalicyjne w Afganistanie przeprowadziły w poniedziałek w godzinach rannych operację w regionie Kandaharu na południu kraju. Około 80 talibów mogło w niej ponieść śmierć. Brzmi komunikat wojskowy sił amerykańskich w Afganistanie. Wskutek bombardowania wsi zginęło także około 15 cywilów. Według doniesień gubernatora prowincji Kandahar ofiar cywilnych mogło być więcej, co najmniej 16 zabitych i 15 rannych. Podczas bombardowania wsi przez lotnictwo amerykańskie talibowie schronili się w domach mieszkańców. Jest to już trzecia operacja wojskowa na południu Afganistanu, gdzie od zeszłej środy zginęło około 250 talibów i 50 cywilów. Są to najgwałtowniejsze walki mające miejsce w Afganistanie od czasu obalenia reżimu talibów przez armię amerykańską w końcu roku 2001. Przypuszcza się, że to talibowie zabili byłego gubernatora prowincji Paktika, porwanego w niedzielę podczas pogrzebu 120 km od Kabulu. Jego ciało odnaleziono, podczas gdy dwie inne osoby zostały uwolnione.
Mówi Paryż RFI. Opozycyjna Partia Jedności Irlandzkiej ma wystąpić z inicjatywą zmian w prawie dopuszczającą wprowadzanie znaków drogowych w czterech językach, w tym po polsku. O tym doniosły irlandzkie środki masowego przekazu. Inne języki to angielski, łotewski i rosyjski. Polacy, Litwini i Łotysze to najsilniejsze i najliczniejsze grupy imigrantów z nowych krajów Unii Europejskiej. Przyjechali do Irlandii po otwarciu tamtejszego rynku pracy 1 maja 2004 roku. Władze Irlandii niepokoją się dużą w każdym razie liczbą ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Od początku roku zginęło ponad 130 osób. Jest to jeden z najwyższych wskaźników Unii Europejskiej. Według policyjnych danych co trzeci kierowca zatrzymany po pijanemu pochodzi z Europy Środkowej i Wschodniej. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy, Piotr Moszyński.
Konserwatywne Le Figaro poświęca całą drugą stronę problemowi przyjęcia Bułgarii do Unii Europejskiej i na wszelkie dostępne sposoby daje czytelnikom do zrozumienia, iż nie jest to problem prosty. Z olbrzymiego artykułu na ten temat wynika, że z jednej strony sygnały wysyłane na ten temat z Brukseli są odbierane w Sofii jako sprzeczne i niejasne lub zgoła, jak powiada Stefan, szef niewielkiej firmy rolno-spożywczej, upokarzające. Z drugiej strony Bruksela nie sprawia wrażenia, że sama jest pewna, iż dobrze robi, zgadzając się na przyjęcie Bułgarii tak szybko, jak się planuje. Taka obawa wyziera nie tylko z samego artykułu, ale także z towarzyszących mu mniejszych materiałów. Należy do nich tabelka pod tytułem Czarne liczby, obrazująca zwięźle skalę korupcji, nadużyć, przestępczości i biedy panującej w Bułgarii. Le Figaro obficie cytuje także na marginesie głównego artykułu byłego prezydenta Niemiec Romana Herzoga, który uważa pomysł przyjęcia Bułgarii i Rumunii do Unii już w przyszłym roku za skandal i ogromną farsę. Jego zdaniem zbyt tolerancyjne traktowanie kandydatur tych dwóch krajów wzmacnia nieufność mieszkańców Unii do jej instytucji, która z kolei w jego odczuciu była jedną z przyczyn odrzucenia konstytucji europejskiej przez Francuzów i Holendrów w ubiegłorocznych referendach. Wiele uwagi przyszłości Europy, ale w perspektywie znacznie dalszej niż rok 2007, poświęca także lewicowa Liberation. W związku z odbywającym się właśnie w Londynie walnym zgromadzeniem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju publikuje ona rozmowę z prezesem tej instytucji, Jeanem Lemierrem. EBOR zajmuje się, jak wiadomo, przede wszystkim pomocą w finansowaniu projektów mających ułatwić rozwój gospodarczy tej części Europy, która została zrujnowana przez długie lata panowania systemu sowieckiego. Zapytany o bilans 15 lat istnienia banku, jego prezes odpowiada tak. Przede wszystkim jest kwestia przejścia do gospodarki rynkowej. 8 krajów Europy Środkowej, których sytuacja była 15 lat temu niepokojąca, jest obecnie członkami Unii Europejskiej. Kraje te, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Słowacja i Słowenia, są na drodze ku gospodarczej i społecznej konwergencji z resztą Unii. Z tego powodu EBOR powinien do 2010 roku wycofać się stamtąd i poświęcić się bardziej Rosji i Bałkanom. Dziennikarz Liberation pyta z kolei, co Jean Lemierre sądzi o krytykach, według których przemiany powodują zbyt wiele nierówności społecznych. Oto jego odpowiedź. Ci krytycy mają rację, gdy potępiają nowe formy nierówności społecznych, które pojawiły się po upadku muru berlińskiego. Gwałtowność wstrząsów była tak wielka, że kraj taki jak Rosja doznał spadku średniej długości życia. Jednakże wszystko to należy przypisać załamaniu się systemu, a nie konsekwencjom wprowadzenia demokratycznych instytucji politycznych i gospodarki rynkowej. Występuje proces destrukcji politycznej i ekonomicznej, wymagający dostosowań, które z kolei powodują nierówności i rozdźwięki. Jednakże tej destrukcji towarzyszy proces tworzenia. Najlepszym sposobem na polepszenie warunków życia jak największej liczby ludzi jest tworzenie miejsc pracy. A sytuacja w tej dziedzinie znacznie się poprawiła. Wystarczy przyjrzeć się pozytywnej ewolucji zasobów w przeliczeniu na mieszkańca. Trzeba jednak uczynić system sprawiedliwszym, a to zależy od rządów. Tylko one mają moc decyzyjną w kwestii wprowadzenia zasad podatkowych najlepiej przystosowanych do jak najlepszej redystrybucji zasobów kraju. Zapytany następnie o próby Władimira Putina przejęcia kontroli nad sektorem energetycznym, prezes EBOR-u mówi tak. Trzeba będzie oceniać to w długiej perspektywie czasowej. Rosja potrzebuje tych zasobów, by się rozwijać i potrzebuje przystosowania się do cen na światowym rynku. Tak jak wszystkie kraje, kusi ją korzystanie z tej manny, by ustalić stosunek sił na swoją korzyść. To powiedziawszy, stwierdzam, tak jak wszyscy, powstanie dialogu między nią a pozostałymi krajami, w szczególności w łonie Grupy 8. Po przewróceniu strony znajdujemy w Liberation dość kuriozalną ilustrację stosunku części opinii publicznej, kręgów biznesu i klasy politycznej zachodnich krajów członkowskich Unii, a w tym wypadku w szczególności Francji, do Rosji i do robienia z nią interesów. Moskiewska korespondentka pisma Loren Mijo z trudnych do odgadnięcia przyczyn omawia obszernie wizytę w Moskwie osoby, której znaczenie polega przede wszystkim na tym, że jest żoną byłego ministra gospodarki i finansów Hervé Gemarda. Loren Mijo przedstawia ją wprawdzie jako delegatkę do spraw inwestycji międzynarodowych, ale nie wyjaśnia niestety, czyją jest ona delegatką. Podobnie pod koniec pisze o niej jako o francuskiej pani ambasador, ale nie wyjaśnia, czy jest to stanowisko oficjalne, czy też tylko przenośne podkreślenie, iż stara się ona reprezentować na własną rękę interesy Francji za granicą. Takie wyeksponowanie wizyty w Moskwie osoby o tak niejasnym statusie oznacza najprawdopodobniej, że gazeta pragnie przekazać francuskiej opinii publicznej sygnał, który wydaje jej się ważny, a który prawdopodobnie jest zwięźle streszczony w podtytule, który głosi, że kolosalne środki moskiewskich inwestorów powodują, że Paryż się ślini. Istotnie, sądząc po cytowanych wypowiedziach Klary Gemar w Moskwie, robiła ona wszystko, by zapewnić Rosjan, iż Francja aż dyszy z ochoty, by napłynęły do niej ich pieniądze. Przyznaje ona jednak, że sami Rosjanie oceniają rentowność inwestycji we Francji dużo niżej niż w samej Rosji. Może więc nas jeszcze tak zaraz nie wykupią.
To był przegląd prasy Piotra Moszyńskiego, mówi Paryż RFI. Co nowego w Unii Europejskiej? Sylwia Gibbs.
Komisja Europejska udzieli nowej pomocy Irakowi w wysokości 200 milionów euro. Ta decyzja podjęta została po sformowaniu nowego rządu. Jest ona wyrazem determinacji Komisji Europejskiej w popieraniu kraju, nowego rządu i narodu irackiego, powiedziała rzeczniczka Komisji do spraw stosunków zewnętrznych Emma Udwin. W latach 2003-2005 Irak otrzymał od Unii Europejskiej sumę 518 milionów euro. Nowe 200 milionów ma być przeznaczone na cztery cele. Przede wszystkim na poprawę warunków życia Irakijczyków, a więc odbudowę głównych sektorów ekonomicznych i socjalnych, zwłaszcza w dziedzinie zdrowia, edukacji i administracji. Na ten cel ma być przeznaczona ponad połowa unijnej pomocy. Pozostała suma przeznaczona ma być na umocnienie demokracji irackiej, budowę instytucji państwowych i organizowanie wyborów. Rzeczniczka zapowiedziała rozpoczęcie w bliskiej przyszłości rokowań z nowym rządem irackim na temat porozumienia z Unią Europejską w sprawie współpracy i handlu. Sekretarz generalny NATO Jaap de Hoopsheffer uznał w imieniu Paktu Północnoatlantyckiego wyniki referendum w Czarnogórze i wezwał partie polityczne i obywateli do ich poszanowania. W ślad za Chorwacją i Macedonią Słowenia wyraziła zadowolenie z przebiegu referendum w Czarnogórze i wezwała Serbię i Czarnogórę do uniknięcia napięć. Również przywódcy Bośni podali do wiadomości, że popierają wybór większości Czarnogórców. W Podgorycy znajduje się obecnie nasz kolega z sekcji serbo-chorwackiej RFI, Miloš Krivokapić. Zapytaliśmy go, jaka atmosfera panuje w stolicy Czarnogóry.
Wczoraj wieczorem było bardzo dużo ludzi na ulicy, którzy się oczywiście cieszyli. Dziś jest wszystko spokojnie, nie ma żadnych reakcji opozycji czy ludzi, którzy głosowali dla inną opcję, żeby, to znaczy zostać ze Serbią. Tego się trochę wszyscy bali, że może reakcja będzie za mocna, ale do tej pory jeszcze nic takiego nie widziane ani w głównym mieście, w Podgorycy, ani gdzieś indziej w Czarnogórze.
A jak reaguje prasa czarnogórska?
Prawie wszystkie gazety na swoich głównych stronach napisały prawie taki sam tytuł. Mamy swój kraj. Oprócz jednego dziennika, który jest po stronie opozycji, który napisał po prostu na pierwszej stronie, że Milo Dziukanowicz proklamował zwycięstwo. To znaczy, że opozycja w ogóle na razie się jeszcze nie może przyznać, że przegrała referendum. i to tylko pokazuje, że oni są, mają takie bardzo gorzkie poczucie za jakąś bardzo prostą różnicę, bardzo małą różnicę od 0,4%, a to jest w Czarnej Górze, to znaczy to tylko 1700 głosów. Także na razie musi jeszcze jakiś czas przejść, żeby przyznali, że przegrali referendum.
A czy istnieje obawa, że zrodzą się z tego napięcia wewnętrzne między zwolennikami a przeciwnikami niepodległości Czarnogóry?
No ten ryzyko był i może jeszcze trochę jest, ale wszyscy trochę się bali tego, że się to stanie wczoraj wieczorem od razu. Na całe szczęście to się nie stało i po prostu wszyscy z opozycji zawołali swoich głosowaczy, żeby nie wychodzili na ulicy, żeby zostali w domu i spokojnie zaczekali na ostatnie wyniki. Teraz oczywiście nie wiadomo, czy by się w następnych dniach coś mogło stać. To wszystko zależy od tego, jak Milo Dziukanowicz i władza odreagują i czy im po prostu podają rękę.
A jakie oczekiwania formułuje się w stosunku do Unii Europejskiej?
Na razie są oczekiwania takie, żeby po prostu czekają wszyscy, żeby Unia Europejska przyznała oczywiście Czarną Górę, żeby Czarna Góra może szybciej wszedła do Unii Europejskiej niż Serbia. Także oczywiście, że się od Unii Europejskiej teraz czeka na to, żeby jakoś pomogła Czarnej Górze, żeby jak najszybciej weszła do Unii Europejskiej. Tutaj się nie mówi oczywiście na razie o tym, że sama Unia Europejska jest w takim kryzysie i o tym, że już nie ma takiego entuzjazmu w Unii Europejskiej do przyjęcia nowych członków, ale wszyscy mają nadzieję, że to się nie będzie dotyczyć Czarnej Góry, bo przynajmniej chodzi o kraj, który ma tylko 650 tysięcy mieszkańców.
Z Podgoricy mówił nasz kolega z sekcji serbsko-chorwackiej Miloš Krivokapić.
RFI
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La radio du monde.
On croyait savoir tout sur l'amour depuis toujours. Nos corps par cœur et nos cœurs au chaud dans le velours. Et puis te voilà, poule femme comme soufflée d'une sarbacane. C'est la même, un autre éclat depuis toi. Les hommes poursuivent ce temps qui court depuis toujours. Voilà que t'arrives et que tout s'éclaire sur mon parcours. Pendu à mon cou. Ciel s'est ouvert par endroits depuis toi.
Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na felieton sportowy Marka Brzezińskiego.
Na początku maja kończyliśmy w Tin zimowy sezon narciarski. Było cudnie, śnieg, słońce, ba, mało tego, niemal upał. Różnojęzyczny tłum, przede wszystkim Anglików, Holendrów i Polaków, bo Francuzi, dzielący świat na to, co wypada i na to, czego nie należy robić, uważają, że po Wielkiej Nocy na narty się już nie jeździ. Tymczasem zima w maju była przepyszna, w Alpach rzecz jasna. Potem Tin zapadło w drzemkę, zamknięto sklepy, wyciągi, bary. Tak ma być do połowy czerwca, kiedy to ruszy sezon letni. Wtedy Tin ożywi się, przyjadą narciarze chcący zrobić parę skrętów na lodowcu, amatorzy wędrówek czy skoków do wody z pokrętnej trampoliny. Stajesz na górze na nartach, potem w dół po rozbiegu i hajda wody jeziorka. Teraz pozornie jest okres spokoju między sezonami narciarskimi letnim i zimowym. Ale tylko pozornie, bo oto w Tin pojawiła się kadra francuskich piłkarzy. Główna gwiazda Thierry Henry przyleciał śmigłowcem z żoną i synkiem. Także z malcem na rękach pojawiło się paru innych reprezentantów. Patrząc na to, co się dzieje w piłce nożnej, to można odnieść wrażenie, że ta dyscyplina sportu zrobiła się bardziej rodzinna i że dziecko odgrywa w niej większą rolę. To coś innego niż w owym okrutnym dowcipie o Dzierżyńskim, że był ludzkim panem, bo żebrzącego malucha na ulicach Moskwy tylko kopnął, a przecież mógł go zabić. To coś innego niż to, gdy Chirac czy Giertych albo taki bądź co bądź z tej trójki najbardziej wysportowany Fidel Castro biorą na ręce dzieci i przytulają i głaszczą się i uśmiechają. Dziecko we współczesnym futbolu nie odgrywa roli ozdobnika w kampanii reklamowej, ale jest autentycznym, prawdziwym dzieckiem. Ludovic Julie powiada, że pewnie trener reprezentacji Francji Raymond Domenech go nie dostrzegł, bo piłkarz mierzy nieco ponad 1,60 m, ale przecież Julie gra od 2 lat w najlepszym klubie Europy w Barcelonie i to gra znakomicie. Kiedy Julie zadzwonił do swojego 7-letniego synka Diego, żeby mu powiedzieć, że tata nie zagra w gronie niebieskich w finałach Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Niemczech, to mały rozbeczał się tak, że podobno trudno było go uspokoić. Trudno jest wyrazić rozgoryczenie Juliego seniora i nie ma się temu co dziwić. W pierwszej połowie meczu finałowego Ligi Mistrzów FC Barcelona Arsenal London grał jak w transie. Wszystkie piłki podawane przez Ronaldinho były przeznaczone dla Juliego. To tak jakby wielki brazylijski mistrz o uśmiechu królika Baxa chciał pokazać, że za Francuzem stoi cała Barcelona, czyli cała Katalonia. Juli nawet zdobył gola, niesłusznie nieuznanego przez popełniającego błędy tego dnia norweskiego arbitra. Końcówka, jak wszyscy wiedzą, należała do Barcelony i mały Diego wmaszerował na podium na barkach swojego taty i to na jego szyi zawisł medal dla zdobywcy Pucharu Europy. Jak się ma 3 lata, 4, to się niewiele pamięta, ale jak się już jest takim 7-letnim facetem, to atmosfery na Stade de France finału Ligi Mistrzów nigdy się nie zapomni. No i tego, że się było z tatą, który wygrał i że się dostało medal. Panie kochany, takich emocji nie są w stanie zastąpić żadne obślizgłe pocałunki w wykonaniu mężów stanu. To po prostu jest autentyczne, jak tłum śpiewa Barsa, Barsa, jak dookoła strzelają flesze, jak słychać stukot korków w butach piłkarzy idących na podium. A potem Samuel Eto'o, Kameruńczyk, który wynik kwitował oceną, jakiej nie powstydziłby się Kubuś Fatalista, że wszystko jest zapisane tam i wskazywał przy tym na suwit nad głową. Ale na kolanach trzymał też malca, chyba nieco młodszego od Diego. Oto opowiada, że warto było zdobyć Ligę Mistrzów, bo będzie co miał opowiadać synkowi. Ech, żeby tak paru polityków na naszym globie wzięło sobie do serca te słowa kameruńskiego zdobywcy pierwszego gola dla Barcelony. To był dramatyczny wieczór nie tylko z punktu widzenia malców. Robert Pires nie dostał tak jak Julie powołania do reprezentacji Francji. Ponoć to był jego ostatni mecz z Arsenalem. Miał odejść do Villarreal, do Hiszpanii, do tego klubu, który nieoczekiwanie doszedł do półfinału Ligi Mistrzów. I oto w wyniku owej decyzji sędziego norweskiego, który zamiast kierując się prawem korzyści i przyznać gola Barcelonie, bramkarza Arsenalu i reprezentacji Niemiec, karcić tylko żółtą kartką, Pires schodzi z boiska, bo musi ustąpić miejsca nowemu bramkarzowi. Twarde reguły sportowe i nieubłagane. Wyrazu twarzy Roberta Piresa siedzącego na ławce rezerwowych trudno będzie zapomnieć. Nie wiadomo, czy to nie był błąd trenera Wengera, bo samotny Thierry Henry przy całym swoim doświadczeniu i fantastycznej grze niewiele mógł wskórać, szczególnie w drugiej połowie. Chociaż i tak stworzył okazję bez liku. Twarz Piresa jak maska w sztukach antycznych mistrzów zastygła w rozpaczy, a swoją drogą to chapeau wobec sędziego. Errare humanum est, ale niewielu się do tego jest w stanie przyznać. Ten syn narodu Nansena, Ibsena i Amundsena ma tyle odwagi cywilnej, że z podniesioną przyłbicą zamiast zgodnie z latynoską zasadą, że błąd jest poza mną, gdzieś indziej, potrafił po wielkim finale powiedzieć: tak, popełniłem błąd, bo za bardzo skupiłem się na tym, co się dzieje przed polem karnym. Niewielu stać byłoby na te słowa i to też się wpisuje w dramaturgię meczu Barcelona-Arsenal. W Londynie, jak u siebie w domu, czuje się Thierry Henry i to do tego stopnia, że zrezygnował z przeprowadzki do Barcelony. Z jednej strony to najlepszy w tej chwili klub piłkarski w Europie. Z drugiej to jedno z najbardziej czarownych i najpiękniejszych miast naszego kontynentu, wibrujący ekscentryzmem Gaudiego. A jednak Henry powiedział nie. Są tacy, którzy dzielą świat na wielbiciel Londynu i tych drugich. Henry należy do tych, którzy stawiając stopę w Londynie czują się, jakby się tutaj urodzili, a nie widząc miasta nad Tamizą, tęsknią niepomiernie. Henry nie zagra zatem w jednej drużynie z Julim w Barcelonie. Nie zagra w reprezentacji niebieskich razem z Julim i nie będą się razem uganiali na śnieżnych rakietach w tiń, strasząc leniwie wygrzewający się na skołach świstaki. Czy był to dobry wybór ze strony trenera Domeneka? Przekonamy się już za parę tygodni.
To był felieton sportowy Marka Brzezińskiego. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na kronikę ekonomiczną Katarzyny Zawickiej.
Jak podaje EBOR, czyli Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, w krajach Europy Środkowej i Wschodniej nastąpił spadek rozwoju w 2005 roku do 5,6%. W roku 2004 wynosił on 6,7% i była to liczba rekordowa. Bank ogłosił swój doroczny raport w Londynie, w którym przewiduje wzrost w tym roku wzrost gospodarczy na poziomie 5,3% w 27 państwach, w których działa, a następnie średnio od 4 do 5% rocznie. Szczególny spadek odnotowano między innymi w Polsce z 5,3% do zaledwie 3,2%. Najsilniejszy rozwój przeżywają państwa Wspólnoty Niepodległych Państw, czyli byłego Związku Radzieckiego bez państw bałtyckich. Po 8% w 2004 roku, w roku ubiegłym wyniósł on 6,6%. W Rosji spadek był również niewielki z 7,1% w roku 2004 do 6,4%. W roku ubiegłym. Państwa Europy Środkowej i Wschodniej są jednak w trakcie dostosowywania swojej gospodarki do państw zachodnich. Na ich rynki nadal wkraczają nowi inwestorzy zagraniczni, coraz prężniej rozwija się tam również eksport. Problemem nadal pozostaje bezrobocie. W związku z otwarciem rynków, całkowitym lub częściowym, starych członków Unii Europejskiej dla nowych, być może problem bezrobocia w pewnych dziedzinach zostanie nieco złagodzony. Powstaje natomiast groźba emigracji sił potrzebnych w państwach ojczystych. Według informacji napływających z Polski zagraniczne przedsiębiorstwa złożyły bardzo liczne oferty pracy. Niestety dotyczą one osób wykwalifikowanych, głównie dentystów, lekarzy, opiekunek dla dzieci, informatyków, a także wyspecjalizowanych robotników, przede wszystkim z branży budowlanej. Podkreślana jest również waga przynajmniej biernej znajomości języka obcego. Nie rozwiązują one problemu bezrobocia wśród tych, którzy są nim najbardziej dotknięci, czyli wśród pracowników niewykwalifikowanych. Ich sytuacja jest o tyle trudna, że zazwyczaj nie wiedzą, dokąd się udać po pomoc. Większość z nich nie posiada nawet podstawowej biernej znajomości języka obcego. Jednak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju uznał, że w związku z wprowadzeniem gospodarki rynkowej do krajów Europy Środkowej i Wschodniej można mieć pewną ufność w ich gospodarkę. Są kraje, w których przepływ kapitałów jest znacznie mniejszy. W związku z tym bank ma zamiar skupić swe działania na Rosji, Europie Południowo-Wschodniej, rejonie Kaukazu i Azji Środkowej. Nowa strategia banku zakłada, że 8 państw z byłego bloku wschodniego, które weszły do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku, przestanie być areną jego działań do końca 2010 roku. W związku z tym zaangażowanie finansowe banku w tych 8 krajach osłabnie. Wzrośnie natomiast w państwach objętych nową strategią. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 5 lat bank zainwestuje w nie około 4 miliardów euro rocznie. Decyzja taka została podjęta w związku z zyskiem banku za rok 2005. Wyniósł on 1,5 miliarda euro i pozwala na podjęcie większego ryzyka nie tylko finansowego, ale i politycznego. EBOR za swe główne cele w tych regionach przyjął rozwój banków kapitałowych, pobudzenie innowacyjności i przystosowanie programów rozwojowych do potrzeb poszczególnych krajów. Warto może przypomnieć, że Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju powstał w 1991 roku w celu ułatwienia państwom Europy Środkowo-Wschodniej przejścia na system gospodarki rynkowej. Jego siedziba mieści się w Londynie. Jego udziałowcami jest 60 państw, w tym również Polska oraz Unia Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny. Bank prowadzi działalność w 27 państwach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w Azji. Wspiera on przede wszystkim działania gwarantujące równomierny rozwój gospodarczy. Pomaga także wdrażać reformy gospodarcze, zarówno strukturalne, jak i sektorowe, w tym demonopolizację, decentralizację i prywatyzację. Do zadania BOR-u należy także ocena postępu gospodarczego w danym państwie. Jedną z form jego działalności jest doradztwo. Projekty pomocy finansowane są z funduszy tworzonych przez udziałowców i zarządzanych przez bank, na którego czele stoi prezes oraz rada nadzorcza, w skład której wchodzą zazwyczaj ministrowie finansów. Jednym z takich projektów był na przykład Fundusz dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw utworzony w 2000 roku przez Stany Zjednoczone i wynoszący 10 milionów euro. EBOR podpisał w 1999 roku porozumienie z Komisją Europejską o współpracy w regionie objętym programem FAR.
RFI, Radio Świata.
RFI, la radio du monde.
To była kronika ekonomiczna Katarzyny Zawickiej, mówi Paryż RFI. Zapraszamy na Eurekę Piotra Rosochowicza.
Instytut Ciepła i Gazu w niemieckim Essen prowadzi badania nad różnorodnymi możliwościami wykorzystania śmieci i najprzeróżniejszych odpadów. Wysypisko śmieci w Emscherbruch w Niemczech, właśnie pod Essen, to jedno z największych wysypisk w tym kraju. Z uzyskiwanych, z wyrzucanych tam odpadów elektryczności i ogrzewania, po odpowiedniej oczywiście przeróbce, korzysta aż 4000 mieszkań. Odpady gospodarstwa domowego mogą być wykorzystane do produkcji gazu, a ten może być dalej spalany w specjalnych piecach, ale pod warunkiem, że zawarty w nim metan stanowi co najmniej 30%. Niestety, według ostatnich badań, ilość metanu w gazach uzyskiwanych ze spalania śmieci ciągle maleje. Wspomniany instytut wraz z Instytutem Chemii Uniwersytetu w Bochum opracował spalarkę, która pozwala uzyskiwać ciepło nawet wtedy, gdy zawartość metanu spada poniżej 15%. Pomysł naukowców niemieckich jest szalenie prosty. Po prostu wywiercili oni we wspomnianej spalarce setki małych dziurek, przez które dostaje się powietrze i w ten sposób uzyskuje się właściwy stosunek powietrze-spalany gaz. Spalanie śmieci przebiega zatem w kilku etapach, a dotychczas cała ilość gazu spalana była naraz z całą odpowiednią ilością powietrza. W myśl nowej procedury prawie wszystkie wysypiska śmieci będą teraz już mogły spalać swe własne odpady i na przykład produkować prąd elektryczny, co najmniej przez najbliższych 20 lat. W ten sposób znajdujące się w Niemczech wysypiska śmieci będą mogły zasilać w prąd elektryczny co najmniej 200 tysięcy mieszkań. Takie wspomniane przed chwilą spalanie metanu będzie też miało duże znaczenie dla naszego środowiska naturalnego. Według protokołu z Kioto bowiem jedna tona metanu równoważna jest aż 21 tonom dwutlenku węgla. 30 różnych przedsiębiorstw niemieckich gotowych jest produkować wspomniane spalarki. Ostateczne testy na ich użyteczność tych spalarek oczywiście, przeprowadzone będą w październiku. Po pomyślnym ich zakończeniu naukowcy chcą zastosować swój wynalazek w kopalniach, czy też w oczyszczalniach ścieków, tam gdzie zawartość metanu jest stosunkowo mała. Sporządzona przez Światowy Związek Zachowawczy World Conservation Union lista gatunków zwierząt lub roślin będących na wymarciu została ostatnio powiększona o kilka dobrze znanych nam gatunków zwierząt, takich jak hipopotam, biały niedźwiedź, gazela czy też płaska ryba raja. Zagrożonych jest ponad 16 tysięcy gatunków, spośród nich już 784 wyginęło całkowicie, a 65 żyje wyłącznie w różnych zoologach, w klatkach na całym świecie. Co najmniej 1/4 gatunków ssaków i 1/8 wszystkich istniejących na świecie gatunków ptaków jest zagrożona. W największym stopniu dotknięte tym smutnym zjawiskiem są regiony tropikalne, jak choćby Mamy tu za przykład wycinanie lasów w dorzeczu Amazonki, ale i w naszej Europie mamy z tym zanikaniem różnych gatunków przyrodniczych do czynienia. Ekolodzy prowadzą walkę z tym zjawiskiem. Za przykład może tu posłużyć kania, która została wprowadzona w Walii, tam właśnie dobrze się rozmnożyła i przestała już być traktowana jako ptak zagrożony. Natomiast wzrasta zagrożenie co do białych niedźwiedzi. Przecież pod ich łapami po prostu topi się w związku z efektem szklarnianym lód. Naukowcy przewidują, że w ciągu najbliższych 45 lat populacja białych misiów zmniejszy się aż o 1/3. W Kongo z kolei, na przykład od momentu, gdy uzyskało ono nazwę Demokratyczna Republika Kongo, hipopotamów wybito prawie 95%, głównie z przeznaczeniem na spożywanie przez tubylców mięsa i zębów, i używanie zębów z kości słoniowej, czy też ich sprzedawanie. Zagrożone są także ryby, niektóre rodzaje rekinów i rai, głównie tak zwana raja szara, która ginie i u nas w morzach europejskich. Na niektórych targach rybnych w Europie można tu i ówdzie natknąć się na okazy tak zwanego anioła morskiego, a jest on przecież na wyginięciu i pod ścisłą ochroną.
Radio France Internationale présente. Comment vont les affaires ?
Lekcja 30. Le compte-rendu de réunion. Kiedy Françoise Vittel była chora, mnie polecono zrobić sprawozdanie z narady. Moje pierwsze compte-rendu po francusku. Zaraz po zebraniu zabrałam się do roboty i już następnego dnia pokazałam moje dzieło panu Petit Boom, który przecież ofiarował się, że mi pomoże. Monsieur Petit Boom, est-ce que je peux entrer?
Entrez, Daniel, entrez. C'est à quel sujet?
C'est au sujet de la réunion d'hier. J'ai écrit le compte-rendu.
Le compte-rendu? Déjà? Vous avez travaillé pendant la nuit. Voyons voir. Société Paragem, compte-rendu de la réunion du 9 janvier. Madame Leblanc, Monsieur Petitbon, Isabelle Mercier. Vous avez oublié la fonction.
La fonction?
Oui, la fonction que nous occupons chez Paragem. Il faut écrire Madame Leblanc, directrice, Monsieur Petitbon, directeur administratif, Isabelle Mercier, attachée commerciale.
Ah, rozumiem. Przy nazwiskach uczestników narady należy wymienić ich funkcje. Ah oui, je comprends. Isabelle Mercier, attachée commerciale. Philippe Cadet, attaché commercial aussi. Et moi, j'écris stagiaire.
Alors vous, vous êtes employé stagiaire. Voyons voir. Où en sommes-nous?
C'est ici, à cette ligne.
Ah oui. Philippe Cadet. Mais attendez, vous avez oublié Françoise.
Françoise était absente.
C'est vrai, mais dans un compte-rendu, il faut aussi mentionner les absents.
Alors je dois écrire Françoise Vittel, secrétaire, absente.
C'est ça. Ou plutôt écrivez excusez.
Excusez?
Oui, vous écrivez Françoise Vittel, Secrétaire, excusez.
Zapisuję również nazwiska i funkcje osób nieobecnych, absent. A w przypadku, gdy nieobecność jest usprawiedliwiona, excusez.
Vous avez compris, Daniel?
Je crois que oui.
Alors, reprenons. Je vous écoute.
Compte rendu de la réunion du 19 janvier. Présent, Madame Leblanc, directrice, Monsieur Petitbon, directeur administratif, Isabelle Mercier, attachée commerciale.
Très bien.
Philippe Cadet, attachée commerciale, Françoise Vittel, excusée.
Et l'employé stagiaire, Daniel? Où est passé l'employé stagiaire?
Jak tak dalej pójdzie, to więcej czasu zajmie panu Petitbon poprawianie mojego compte-rendu niż trwała cała narada.
Madame Leblanc a expliqué que le chiffre d'affaires de Paragem avait augmenté en Europe et en Afrique, stagné en Asie, baissé en Amérique latine, chuté au Brésil. Madame Leblanc a chargé Monsieur Philippe Cadet d'écrire un rapport sur le marché brésilien. Ah oui, c'est vrai, Philippe doit écrire un rapport.
Un compte-rendu, un rapport. Zastanawiałam się, jaka jest właściwie między nimi różnica. Podczas zebrania pan Petitbon obiecał mi, że mi później wytłumaczy, co to jest raport. Un rapport, qu'est-ce que c'est exactement?
Dans un rapport, Daniel, il faut se poser deux questions. Ou plutôt trois questions. Première question, quels sont les problèmes? Deuxième question, quelles sont les causes du problème? Troisième question, quelles sont les solutions possibles?
Si je comprends bien, M. Cadet doit analyser les problèmes du marché brésilien et proposer des solutions à Mme Leblanc.
Exactement.
Est-ce qu'il y a beaucoup de problèmes au Brésil?
Il y a au moins un problème, c'est que le chiffre d'affaires a chuté.
Dans son rapport, Philippe Cadet doit donc expliquer pourquoi le chiffre d'affaires a chuté.
C'est ça, et il doit proposer des solutions à Madame Leblanc.
Le rapport, c'est donc très différent du compte-rendu.
Très différent.
Zrozumiałam wreszcie, czym się różni compte-rendu od raportu. A nawiasem mówiąc, po francusku jest to akurat identyczne słowo, tyle że inaczej wymawiane. Rapport. Więc w compte-rendu trzeba rzetelnie streścić przebieg jakiegoś wydarzenia, jak na przykład w tym wypadku przebieg narady. Natomiast rapport musi zawierać analizę problemu i propozycje rozwiązań. Na całe szczęście miałam za zadanie napisać un compte-rendu, a nie un rapport.
Radio France Internationale présente. Comment vont les affaires?
Lekcja 31. Le marketing. W czasie pierwszego po nowym roku zebrania w przedsiębiorstwie Paragem pani Leblanc poprosiła Filipa Cadet, żeby sporządził raport na temat rynku brazylijskiego. W kilka dni później, kiedy pracowałam razem z Philippem Cadet i Isabelle Mercier, Filip zaczął wyrażać poważne zaniepokojenie złymi wynikami uzyskanymi przez Paragem w Brazylii.
Dis-moi Isabelle, tu as vu les résultats du Brésil?
Pas fameux.
Tu sais toi pourquoi nos ventes ont chuté comme ça?
Il y a plusieurs possibilités. C'est peut-être dû au marché. Est-ce que nous avons bien étudié le marché, la demande des consommateurs, la concurrence?
Tu crois? Qu'est-ce que vous en pensez, Daniel?
Dlaczego w Brazylii tak gwałtownie załamała się sprzedaż produktów Paragem? Możliwe, że jest to sprawa rynku, le marché. Widocznie nie dość dokładnie przestudiowano zapotrzebowanie rynku i poczynania konkurencyjnych firm. C'est vrai, c'est peut-être dû...
Peut-être dû au marché.
Oczywiście, être dû à... Głupia sprawa, całkiem mi wyleciał z głowy ten francuski zwrot, tak często używany dla wyrażenia przyczyny. C'est peut-être dû au marché.
Mais c'est peut-être en raison de nos prix.
Les prix?
Oui, les prix. Ils sont peut-être trop élevés, ou alors ils sont trop bas.
Et trop élevés et trop bas, il faudrait savoir.
Tak, to prawda. Mogły też się do tego przyczynić ceny, des prix. Ceny nie powinny być zbyt wysokie, ale nie mogą być również za niskie. Bywa, że konsumenci nie mają zaufania do bardzo tanich produktów.
Ceci dit, c'est peut-être lié à la distribution.
La distribution, mais nous avons un agent exclusif sur place. C'est lui qui distribue nos produits.
Oui, je sais, mais est-ce la bonne solution? Et puis, est-ce qu'il est vraiment efficace, notre agent?
Efficace, notre agent, je suppose.
Tu supposes? Eh bien, justement, peut-être que le problème s'explique par l'incompétence de notre agent. Il s'appelle comment, déjà?
Tavares.
Ah oui, c'est ça. Monsieur Tavares. Qu'est-ce que vous en pensez, Daniel?
Czyżby to była dystrybucja? La distribution? Czy przedstawiciel Paragemu w Brazylii działa skutecznie? No nie wiem. Skąd miałabym to wiedzieć? Je ne sais pas exactement.
Et puis c'est peut-être tout simplement à cause du produit.
Le produit?
Oui, la marque du produit, le conditionnement. Par exemple, la trousse de voyage.
Mais la trousse de voyage, c'est ton idée?
Sans doute. Mais c'est peut-être une mauvaise idée pour le Brésil.
A może to chodzi o sam produkt, le produit. Jaką ma markę, jakie opakowanie? Ale jak to możliwe, żeby takie podróżne etui z małymi tubkami nie było w Brazylii dobrym towarem?
Ou alors, c'est parce que la communication est mauvaise. La publicité ou la promotion des ventes ne sont peut-être pas adaptées.
Przysłuchując się temu, co mówiła Isabelle Mercier, przypomniałam sobie więcej jeszcze takich wyrażeń oddających przyczyny. Mogą zawierać czasownik, jak na przykład être dû à, être lié à, s'expliquer par, albo zwroty typu à cause de, en raison de. Wreszcie może to też być po prostu spójnik parce que.
C'est peut-être dû au marché, c'est peut-être en raison de nos prix, c'est peut-être lié à la distribution. Eh bien, justement, peut-être que le problème s'explique par l'incompétence de notre agent. C'est peut-être tout simplement à cause du produit. Ou alors, c'est parce que la communication est mauvaise.
Ah là là, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça.
Écoute, Philippe, le marketing, ce n'est pas si simple. Daniel, est-ce que vous vous y connaissez en marketing?
Czy ja się znałam na marketingu? Prawdę mówiąc nie, ale zaczynałam co nieco pojmować. Przysłuchując się tej rozmowie, zrozumiałam, że na marketing składa się wiele różnych elementów. Rynek, le marché, cena, le prix, produkt, le produit, dystrybucja, la distribution, informacja, la communication. W sumie, jak to wyraziła Isabelle Mercier, le marketing, ce n'est pas si simple.
Tout le monde écoute RFI.
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 Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI.